No właśnie, dzisiaj chcielibyśmy nieco o szafarstwie porozmawiać, skoro to jest dzień szafarstwa. Ktoś kiedyś zapytał, a po co w ogóle takie dni? Po to, że jeżeli w ciągu 364 dni zapomnimy o tym, że jesteśmy szafarzami, to w jednym dniu przynajmniej w roku, abyśmy sobie odświeżyli tę, no nie powiem świadomość, ja już chciałem powiedzieć, bo jeżeli świadomi jesteśmy, to nie trzeba sobie tego odświeżać. To, co umyka nam niejednokrotnie. Tekst ten z listu do Koryntian pasuje jak ulał, czy apostoł Paweł wiedział, że taki dzień szafarstwa będzie w XXI wieku. Ale to szafarowanie, tak poprawnie to brzmi, było znane i popularne wśród ludzi wierzących w każdej epoce, od samego początku. Bóg, który stworzył Adama i Ewę, to uczył ich takiego mądrego życia, owocnego życia, życia, które przyniesie im szczęście, które nie będzie tylko troską o ich własne dobro, ale dobro wszystkiego, co Bóg do ich dyspozycji. Tak, do ich dyspozycji, bo człowiek miał być gospodarzem tej ziemi, miał zawiadywać tą ziemią tak, jak Bóg zawiaduje wszechświatem. To jest niesamowita odpowiedzialność. Powiedzcie mi, czy ten, który szafuje, czy szafaruje, to jest ktoś, kto zarządza wyłącznie swoją własnością? Zazwyczaj szafarz jest przypisany do zarządzania własnością swojego pana. A więc pan mu coś przekazał. Pomyśl o sobie, co ci Bóg przekazał? Zrób takie rozgraniczenie, co jest twoje własne w twoim życiu? A co jest darem przekazanym ci przez Boga, abyś mądrze, roztropnie nim zarządzał? Czego będzie więcej? Moich własności? Czy dóbr mojego pana? Hej, jesteś tam? Zasnęliście? Ja chcę z wami porozmawiać przez chwilę. To jest bardzo ważne, przepraszam, bo dbam o to i nawet przypominam, że trzeba nam czasu na zastanowienie i nie powinniśmy się bać ciszy. No ale zegar mi pika tutaj i za chwilę powiedzą znowu długie kazanie, bo Kosowski przyjechał. A więc jaki jest wynik tego zastanowienia się? Aha. Ludzie znający Biblię to konkretnie po co myśleć, zacytuję to, co wiem. I to jest trafne. I to jest trafne, bo to jest ze Słowa Bożego. Co w raju, co Bóg przekazał Adamowi i Ewie? Czy ja mogę to przekazać komuś? Bo ja tam macham rękami i to może sfrunąć wszystko, a nie chciałbym, żeby tsunami tutaj jakieś kojarzyło nam się. Pamiętacie, że gdy Bóg ustanowił Adama zarządcą tej ziemi, władcą tej ziemi, miał panować nad przyrodą i nad wszystkim, co go otacza, Z tym, że gdy mówimy o panowaniu, to nie zapomnijmy, Chrystus, gdy 4000 lat później przyszedł na ten świat, to bardzo wyraźnie wyartykułował, że panowanie w pojęciu Boga to nie panowanie w pojęciu człowieka. Do swoich uczniów, którzy dążyli do wielkości, powiedział: o nie, tak będzie między wami, jak jest wśród ludzi wokoło was. Ten, co panuje, to służy. Ten, co panuje, to dba o to, co mu zostało zwierzone. Wszystkie istoty, które stworzone są, gdy są w obecności swojego Pana, to jest im dobrze, bo On im błogosławi, On je obdarowuje. Już na samym początku jednak Bóg powiedział Adamowi: słuchaj, ale twoje szafarstwo jeszcze dotyczy pewnej kwestii i tu powinieneś się zgodzić, że to jest dostępne dla ciebie, ale tym nie możesz zarządzać. To jest moje. Nie będziesz tego dotykał. Pamiętacie oczywiście, co to było. Czy kiedyś w domu, gdy rodzice może, a my byliśmy jeszcze jak te małe dzieci, mama wychodziła załatwić jakieś sprawy, tato był w pracy, nikogo starszego nie było. Czy mama dawała nam pewne wskazówki, jak się zachowywać pod jej nieobecność? Każda mama to czyni. Moja mama też to czyniła. I powiem wam, nie wiem, czy ja mam tylko taką naturę, ale pierwsze pytanie, gdy drzwi za mamą się zamknęły, to było: a dlaczego mama mi zakazała? Ja bym nawet o tym może nie pomyślał, ale mama mnie naprowadziła. Rzeczywiście coś takiego w domu jest. To była największa pokusa. Ktoś powie: w raju to przyszedł demon, który spowodował sytuację, w której Ewa zaczęła zastanawiać się nad tym, co zrobić. A jak myślicie, w moim umyśle tego małego dziecka, czy twoich dzieci, czy twoim umyśle, gdy byłaś małą, to kto pracował? Ten sam demon. Z tym, że nie musiał się zamieniać w węża, bo i po co? Wystraszyłby nas. Nam skojarzenia się tworzyły. A dlaczego? A jeżeli? No a co? A już kiedyś mama broniła i to coś wielkiego miało być, nic wielkiego nie było. Ja to zrobiłem i nic się nie stało. I pamiętam, jak raz zrzuciliśmy na siebie z powodu naszej ciekawości cały kredens, tę górną nadbudówkę. I nie było siły, żeby mama o tym się nie dowiedziała. Myśmy się bali, co teraz będzie. A mama, owszem, nie miała uśmiechu wtedy na twarzy, rozglądała się za wytłumaczaczem. Ale to, co myśmy stłukli i zepsuli, mama to musiała odkupić za własne pieniądze. Własne, no nasze rodzinne. Czy zauważyliście, że Bóg tak się zachował? Dlatego, że Ewa i Adam nie potrafili uszanować cudzej własności? Bóg im wyraźnie powiedział, to jest wasze, ale to jest moje. (Śmiech) Czy zauważyliście, że wszystko, co Bóg nam daje, my traktujemy jako nasze? I czy szanujemy Boga i ten dar, czy nie? To i tak mamy to pojęcie i wpajamy je sobie, wpajamy innym, że to jest nasza sprawa. Rozmawialiście z palaczem? Kiedyś rozmawiałem z dziewczyną, która była w ciąży i paliła papierosa. I mówię, czy ty rozumiesz, co ty robisz? Niech się pan odczepi, jest moje zdrowie. No i co miałem zrobić? Musiałem się odczepić. Ale my jesteśmy chrześcijanami, my jesteśmy wierzącymi. Myśmy wszystko od Boga otrzymali. Często, gdy mówimy o szafarstwie, to myślimy o wierności Bogu w tym, co On zastrzegł, jako jedną dziesiątą wszystkiego, co nam daje. Daje nam 100% każdej wartości. Ale powiedział, dobra materialne w jednej dziesiątej należą do mnie. Ja nie chcę dzisiaj się rozwlekać nad tym. Ten zegar dobrze, że z tej strony wisi, a nie z tamtej. Zróbmy przymierze, że nie będziecie patrzeć na zegarki. Zwróćmy uwagę na fakt, że jest wielu ludzi, chrześcijan, adwentystów, tak, adwentystów dnia siódmego, którzy jak Ewa lekceważyła zakaz sięgania po ten owoc. Lekceważą również i to Boże zalecenie. Ba, jako duchowny w kościele, no w tej chwili to już jest sporo lat, ponad 50. Nieraz od czasu do czasu słyszałem przykre słowa. My was, pastorów, utrzymujemy. Gdy pracowałem w seminarium, to wszystkim studentom, tym, którzy przyszli tam do seminarium, aby przygotować się do służby w dziele Ewangelii, mówiłem, nauczony już tą własną niezręczną sytuacją i nie wiedziałem, jak się zachować. Mówię, uważajcie. I wtedy już wiedziałem, jaką mam odpowiedź dla wszystkich, którzy tak rozumują. Gdy czytamy Pismo Święte, ostatni rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, ja go nie będę otwierał i cytował, chcę wam jednak dać odniesienie, gdzie ten materiał jest. Bóg powiedział, że jedna dziesiąta część materialnych spraw, majątkowych, zwierząt i tak dalej, nie przebierając na dobre i złe, co dziesiąte, to mówi, to jest moje. I ta dziesiąta część nazwana jest święta, bo Bóg jest święty. I Bóg nawet nie powiedział, po co tam w 27 rozdziale Ewangelii, przepraszam, w 27 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. Natomiast w Księdze Liczb, w czwartej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, Bóg mówi, jak On uważa, aby spożytkować tę dziesięcinę. Wyraźnie tam jest napisane. Powiedział, lewitom dałem tę moją dziesięcinę. A lewici dziesięcinę z tej dziesięciny mieli odłożyć dla kapłanów, którzy sprawowali służbę w przybytku i którzy korzystali z części mięsa składanego w ofiarach zwierzęcych. I zawsze mówiłem moim studentom i młodszym kolegom, i do dzisiaj tak uważam i to mówię, dziesięcinę każdy człowiek składa Bogu, nie kościołowi, nie duchownym, nie ewangelistom, nie misjonarzom. I każdy z nas może uszanować to prawo Boga, a w Starym Testamencie w okresie patriarchalnym, gdy nie było jeszcze nawet Lewitów, to dziesięcinę, którą Abraham na przykład, Abraham jeszcze oddał Melchizedekowi, kapłanowi Boga Najwyższego, spalano na ołtarzu, ale nikt nie odważył się z niej korzystać dla własnych potrzeb. Według Biblii dziesięcinę można oddać, będąc wiernym Bogu, albo nie oddać. To jest najoględniej powiedziane. Malachiasz, a w zasadzie Bóg przez Malachiasza w 3 rozdziale mówi, możesz oddać albo ukraść. Tak to Bóg nazywa. Dzisiaj słowo ukraść jest bardzo niemodne. Gdyby złodziei dzisiaj tak nazywano imiennie, jeszcze bez rozprawy sądowej, to mają prawo założyć sprawę za obelgę. Bo to jest obelga być złodziejem. Być złodziejem nie jest obelga, ale być, nazwać kogoś złodziejem, to jest obelga. Już dzisiaj kilkakrotnie tutaj w Łodzi słyszałem, że ten świat stanął na głowie. W tym względzie też. A Kościół i duchowni, i pastorzy, i ewangeliści, i kolporterzy, jeżeli korzystają, czy ktokolwiek inny z tych dziesięcin, dlaczego, dla których to Bóg przeznaczył, to otrzymują utrzymanie od Boga, a nie od Kościoła i nie od wyznawców Kościoła. Dlatego duchowny, który uczciwie pracuje albo nie pracuje uczciwie, nie jest takim, jak Bóg go powołał i co powinien czynić w imieniu Boga. To ma sprawę z Bogiem. Nie z tymi, którzy Bogu oddali dziesięcinę. Ale ja powiedziałem, nie chciałem się, chociaż jak się tak pociągnie za nitkę, to do kłębka się dochodzi. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym. Co jeszcze od Boga otrzymaliśmy, z czego Bóg albo w związku z czym Bóg oczekuje naszej wierności, że będziemy dobrymi szafarzami? Życie. A zdrowie, czy to tylko papierosy, alkohol i narkotyki? To jest niesamowicie. Tylko dieta? Znam takich, którzy dietą doprowadzili się do przedwczesnego zgonu. Zdrową dietą, wegańską. Pamiętajmy, że od pojęcia reforma zdrowia do pojęcia deforma zdrowia jest różnica tylko jednej litery na samym początku. To jest ten, jak ja nieraz to nazywam, taki symptom kolejarski. Gdy zwrotnica jest przełożona, to tam jest kwestia pół milimetra, milimetra, później to się rozszerza. Tylko tyle i już tory prowadzą pociąg w odmienną stronę. Jeżeli nawet rady, które są cudowne i od Boga, podane w Biblii przede wszystkim, ale również i w pismach Ellen White, są wyjmowane z kontekstu, kompilowane i przedkładane, to jest przestępstwo wobec natchnienia, którym Bóg prowadził proroka. Tak samo jak przestępstwem jest wyjmowanie myśli z tekstów biblijnych z pomijaniem kontekstu, w którym one przez Boga zostały dane. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę. Nieraz myślimy, że jeżeli przeczytaliśmy coś w Biblii, to tak jest na pewno. Że jeżeli przeczytaliśmy coś w tym zestawie poselstwa Bożego na ostatni czas, to tak jest na pewno. W ostatnim czasie to Ellen White powiedziała, napisała, że będziemy musieli przestać ufać samym sobie, nawet temu, cośmy przeczytali, dotknęli i zobaczymy. Dlatego, że tam może być zwiedzenie. Wyrwanie z kontekstu czegokolwiek jest zniekształceniem. Czas. Czy otrzymaliśmy od Boga czas? Na co dzisiaj narzekamy w związku z czasem? Na brak czasu. Chcę wam dać taką radę. Nie musicie z niej korzystać, ale jeżeli skorzystacie, a kiedyś spotkamy się, będzie mi miło, gdy dowiem się, do jakich efektów doszliście, do jakiego zdania końcowego. Gdy wrócisz dzisiaj do domu, czy któregokolwiek dnia w tygodniu, to jest obojętne, weź sobie kartkę i napisz, akurat nie mam tu czystej kartki, o, ta względnie. Napisz tu w lewej kolumnie godzinę, kiedy się obudziłeś, obudziłaś i następną godzinę, i następną, w takim pionowym zestawieniu, aż do godziny, kiedy poszedłeś spać. Załóżmy od godziny 6 rano do 22. I wieczorem poproś Boga, by ci przypomniał, co robiłeś, w której godzinie. Tego niech nikt nie widzi, nie chwalcie się tym przed nikim, nikt tego nie skontroluje. Bądź odważna, bądź odważny wobec siebie i pisz wszystko. A później to przeczytaj i znajdziesz mnóstwo czasu, który nie był wypełniony niczym pożytecznym, czasem szkodliwym, a czasem jałowym. Ja się przeraziłem, gdy ktoś mi to poradził, ja to zrobiłem. Mówię, to jest nieprawdopodobne. Robiłem to kilka razy i zacząłem wyciągać wnioski. To nie czas się skrócił. To my nie potrafimy efektywnie tego czasu wykorzystać. Zobaczysz, ile czasu tam będzie. I można przeznaczyć dla dzieci, można przeznaczyć dla współmałżonka, dla pracy, dla czytania Biblii. Tam będzie też czytanie Biblii, bo przecież czytamy. A więc to będzie wypełnione. To wszystko to będzie nasza legitymacja przed samym sobą. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiekowi, a powiedział to człowiek wierzący, powiedział człowiekowi, najtrudniej będzie przed Bogiem rozliczyć się z czasu. Nie uwzględniając sabatu nawet tutaj, nie o tym mówimy. Mówimy o każdym dniu i o każdej godzinie, której w taki albo inny sposób spędzamy, wypełniamy. Pomyślmy o czymś innym. Każdy z nas od Boga otrzymał dary, które nazywamy darami Ducha Świętego. Wiesz, jaki masz dar? Bo od tego trzeba rozpocząć. Jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. Biblia cię przekonuje, że nie ma ani jednego chrześcijanina, który się nawrócił do Chrystusa, który poddał się pod wpływ działania Ducha Świętego, żeby nie miał szczególnego daru. I to jest ciekawe. Ten dar znowu to jest coś, co służy nie tobie, tylko Kościołowi całemu, innym ludziom. To jest ten owoc działania Ducha Świętego. Zwróć uwagę na to, że w przyrodzie na przykład żadna roślina nie zjada swoich owoców. Co my robimy z naszymi, nazwijmy je, owocami życia? Dlaczego dbamy, aby je mieć? Co nazywamy owocami naszego życia? Dzięki czemu życie nasze jest efektywne? Czy dzięki temu, że jesteśmy w społeczności ludzi wierzących, którzy mają dary i tymi darami służą również nam? Czym służysz twoim współwierzącym, twoim braciom i siostrom? To jest szafarstwo. To jest szafowanie czy szafarowanie tym, co od Boga otrzymałeś. Ale przede wszystkim, czy wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, jakie mamy dary Ducha Świętego? Zestawienia tych darów są w liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 4 rozdziale listu do Efezjan, w 12 rozdziale listu do Rzymian. Możemy w chwilach wolnych o nich poczytać. Który z nich jest moim darem? A jeżeli nie wiem, jaki mam dar, to dlaczego nie wiem? Zbór, duchowni, pastorzy są odpowiedzialni według tekstu z listu do Efezjan za to, aby mając i posiadając dary, którymi służą zborowi, prowadzili zbór również do takiej samej służby i pomogli im zrozumieć, jakie dary ci wyznawcy, ci bracia i siostry posiadają. Bo trudno planować działalność zboru nawet, jeżeli nie wiemy, jaką ofertę mamy dla ludzi, którzy są obok nas. Trudno przez kilkadziesiąt minut w kazaniu omówić te wszystkie dary, ale ja podaję źródłowy materiał, gdzie ich szukać. Nieraz mówimy, no tak, ja się do tego nie nadaję, ja na tym się nie znam, a tego nie lubię. Prawdopodobnie coś, czego nie lubisz i czujesz, że nie potrafisz tego zrobić, to prawdopodobnie nie jest związane z darem, który masz, bo dar masz. I dar twój powoduje, że coś, co czynisz, czynisz to z radością. Nie możesz bez tego żyć. Ja sądzę, że Asia, która opowiada dzieciom tak cudowne historie, ja chyba częściej zacznę przyjeżdżać tutaj, to ma taki dar. To jest jej talent. Są osoby, które bardzo lubią nawiązywać pierwszy kontakt. To jest ten dar. Są osoby, które za nic, no zmuszone to pójdą, ażeby zapukać do nieznanych drzwi. Natomiast gdy te drzwi już się otworzyły, gdy już wiedzą, że tam jest ktoś, kto jest zainteresowany Biblią, ale nie rozumie jej, to oni mówią, to jest zielone światło dla mnie. Ja wiem, jak człowiekowi przybliżyć Biblię. Ja wiem, jak opowiedzieć o Chrystusie, jak pomóc mu nawiązać relacje z Bogiem, z niebem, z Biblią. Ale nieraz ci, co pukają do drzwi, gdyby mieli tam drugi raz trafić jeszcze raz, to mówią, nie, niech ktoś inny idzie. Różne mamy dary, nie ma złych darów. Zachęcałbym was, zadbajcie o to, aby rozpoznać swój dar od Ducha Świętego, tę chrześcijańską zdolność, to wyposażenie duchowe, intelektualne, a nawet przystosowanie zewnętrzne, fizyczne. Fizjonomia nieraz niektórych, ten uśmiech przy powitaniu, będziecie mieli seminaria, zadbajcie o to, aby przy drzwiach stały osoby, które potrafią naprawdę serce wylać na twarzy i w uśmiechu, nie sztucznie. Nie, o, idzie ktoś, to... Tu nie o to chodzi. To nie jest dar. Pamiętaj, że dzisiaj w dobie operacji plastycznych, nawet gdybyśmy ucho ukształtowali na nos, to ono nie będzie miało powonienia, bo jego charakterystyką jest słuch. Palce rąk, chociaż potrafimy na czworakach chodzić, od tegośmy wszyscy zaczynali, to nie są przystosowane do tego, aby nosić nasze ciało. Nieraz mówimy, no ale taki już jestem. Takiego, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Prawda? Jesteś takim, jakim Bóg cię stworzył. Ale mogły w międzyczasie nastąpić zaniedbania w rozwoju dziecka. I zostałeś na poziomie tego malucha. Tam jesteś zatrzaśnięty. Przyjmij to ze Słowa Bożego, że Bóg cię kształtuje każdego dnia. Każdego dnia odnawia każdego z nas, łącznie z naszymi fizycznymi tkankami. Gdyby komórki ciągle nie obumierały i nie tworzyły się nowe, to nie istnielibyśmy w tych warunkach, w których istniejemy jako ludzie. Masz wątpliwości, że twoje komórki umierają i to w milionach każdego dnia? To nie myj się dwa dni. One o sobie dadzą znać. Jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. Apostoł Paweł napisał tak. W liście do Filipian w 3 rozdziale, wiersz 12 do 16. 3 rozdział listu do Filipian i wiersze od 12. On pisze o swoim życiu. Na początku tego 3 rozdziału przybliża nam, kim był, jakim był. A później od wiersza 7 mówi, wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Taki był kiedyś, on nie chce być taki. W liście do Rzymian w rozdziale, przepraszam, w drugim liście do Koryntian w rozdziale 4, wierszu 17 apostoł Paweł pisze do tego zboru, mówi, ten stary nasz człowiek, on niszczeje, on zanika. Mówi, ale ten nowy odnawia się z dnia na dzień. Tak jest z tym Szawłem starcu, który został Pawłem. I mówi, zależy mi na tym, wiersz 9, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby Go poznać, doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego i stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Ale to, co teraz od wiersza 12, o czym wspomniałem wcześniej, napisał, jest niesamowite. Nie jakobym to już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, pisze apostoł Paweł. A więc ciągły rozwój, ciągle Bóg stwarza nas na nowo. Nasze pojęcia wczoraj i dzisiejsze mogą się zderzyć z sobą nawet. I my musimy temu sprostać i nie możemy chować głowy w piasek. Taka jest rzeczywistość. Bóg nas prowadzi i wyznacza nam drogę. Inni ludzie, i to są te stereotypy, do których my jako rodzina ludzka przykleiliśmy się, czasem nawet bezmyślnie. I gdy ktoś mówi, że cel uświęca środki, to mówimy, to jest pojęcie chrześcijaństwa średniowiecznego, które krzyżem i krwią, zbroczonym mieczem torował drogę chrześcijaństwu. Mówimy, nie, cel nie uświęca środków. Naprawdę? Pamiętaj, że jeżeli zderzasz się z czymś, co dla ciebie jest nieprawdopodobne i nigdy byś nie pomyślała, żeby na to spojrzeć inaczej, nie przestawaj w takich momentach myśleć. To zależy, jaki cel, czyj cel. Apostoł Paweł mówi, że gdy spotkał się z Chrystusem, to zapomniał o swojej całej przeszłości. I ten cel bycia z Chrystusem na tej ziemi, współpracy z Nim i bycia z Nim na wieki, po zmartwychwstaniu już, uświęcał wszystkie środki, które podejmował od tej chwili apostoł Paweł, aby temu się podporządkować. Paweł pisze na ten temat w liście do Koryntian też, pisząc o atletach, o biegaczach, maratończykach owego czasu. Mówi, oni wszystko podporządkowują temu celowi. Jeżeli jako chrześcijanie mamy własne cele, przez nas wymyślone, przez nas bronione, przez nas propagowane, przez nas hołubione, to będziemy się cofać od momentu spotkania z Chrystusem. Lat nam będzie przybywać jako chrześcijanom. ale cel będzie nam się oddalał. Nieraz uważamy, że jeżeli jestem adwentystą, już ho, ho. Ciebie na świecie nie było, a ja już byłem adwentystą. No to co? Ostatni będą pierwszymi, powiedział Bóg. Jeżeli ci pierwsi zapomną, że się spotkali z Chrystusem i że On wytknął cel, że tam jest nasza przyszłość. I ten cel ma uświęcić całe moje życie i wszystkie środki, które służą osiągnięciu tego celu. Paweł, pisząc tekst z listu do Filipian z trzeciego rozdziału, zdawał sobie sprawę, że pisze do wielu ludzi, którzy czują się autorytetami w chrześcijaństwie, ojcami wiary. Dlatego napisał, i to jak gdyby rzucił rękawice, te słowa: bracia, ja o sobie nie myślę, żebym był już doskonały. Ja mam przed sobą jeszcze daleką drogę. Nie wiem, kiedy ona się skończy, ale wiem, że gdy Chrystus przyjdzie, to chce, aby mnie zastał przy realizacji tego celu. Ja chcę być Mu wierny. Ja chcę za Nim podążyć. Dlatego też dalej w wierszu 15, w tym samym trzecim rozdziale, wracam do słów, które już czytałem. Ilu tedy nas jest doskonałych? Zrozummy to samo. A więc dzisiaj mamy dzień szafarstwa. Wrócę na moment do tego tekstu, który był czytany na samym początku. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 4 rozdział i wiersz 1 i 2. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego właśnie się wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Bądźmy wierni w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźmy wierni temu, który nas powołał. Bądźmy wierni temu, który jest naszym wzorem, naszym zbawieniem. A wtedy będziemy bezpieczni. Jak zauważyliście, apostoł Paweł ma na myśli szczególny rodzaj tego szafarstwa. Niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Być może jak następnym razem Bóg mi da taką łaskę, że będę mógł tu przyjechać, to będziemy mówić o tajemnicach Bożych. Czytaj Biblię i zauważaj, gdzie występuje słowo tajemnica. I co to jest ta tajemnica? Do czego ona się sprowadza? Ja najpierw znalazłem teksty tylko w liście do Rzymian i w liście do Efezjan, a teraz je jak gwiazdki, one mi błyszczą z różnych miejsc Pisma Świętego, nawet ze Starego Testamentu. I w tym mamy być też wiernymi szafarzami, bo tego oczekuje się od szafarzy, napisał apostoł Paweł. Tego oczekuje Bóg od nas. Powiem tylko jak gdyby taki sygnał, takie demo na chwilę rzucić. W 16 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł powiedział, i tam w zasadzie nawiązał do najważniejszego elementu w fundamencie pojęcia tajemnicy Bożej, że to jest tą tajemnicą, to jest Chrystus, który opuścił niebo i przyszedł na ten świat. Co się z tym wiąże? Jak ta tajemnica, jak domino uruchamia cały szereg innych tajemnic, o których czytamy w Piśmie Świętym, będziemy mówili następnym razem. Niech Bóg nas błogosławi. Chciałbym, abyśmy potraktowali nasze chrześcijaństwo ni mniej, ni więcej, tylko jako szafarstwo. Wierne szafarstwo temu, bez którego jesteśmy niczym, z którym możemy sięgać aż do zgłębienia tajemnic Bożych. A na koniec z pierwszego listu Piotra czytam kilka słów. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i tutaj wiersze od 7 do 11. Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze i znowu rozlicznej łaski Bożej. Niech to życzenie pozostanie z nami. Ja właśnie czekam na amen. Nie wiem, skąd się to wzięło, że ten, który coś mówi, inicjuje amen. Co oznacza słowo amen? No to ja, jeżeli już przez kilkadziesiąt minut mówiłem, to chyba po to, by tak się stało. I wasza odpowiedź jest jaka?
Amen.
Chwała Bogu za to.